dzisiaj nie ma, nie będzie nic o krótkości. Nie wiem, czy dobrze widać, czy za małe są trochę te litery. Za małe, no ale nie zwiększę już ich teraz. Więc ja w przekonaniu, że ten termin wieczność ulotna, który Irek wprowadził, stanie się częścią kanonu i żeby ujednolicić już terminologię, to proponuję używać terminologii właśnie łacińskiej. I książkę uważam za bardzo optymistyczną, bo wczoraj była ta dyskusja, czy ona jest właśnie optymistyczna, czy nieoptymistyczna. Zależy, z czym ją porównywać. Jeśli porównamy ją z innymi dziełami autora, to uważam ją za bardzo optymistyczną. Dlatego, że jest tutaj pewna pozytywna propozycja znalezienia sensu życia mimo istnienia śmierci. I jest też broniona pewna racjonalność teizmu. I ta idea wieczności ulotnej jest nawet dopuszczona jako pewna racja na rzecz teizmu, chociaż dosyć słaba. Natomiast nie wiem, czy zdradzę tutaj sekret, mówiąc, że sam autor już porzucił tą koncepcję, którą wyraził w tej książce. Dlaczego? Dlatego to jest konstelacja bardzo ulotna, bo autor jest, używając terminologii Jamesa, podwójnie urodzony. U Jamesa jest taka idea właśnie, że są teiści, którzy są naiwnymi teistami, są tacy teiści, którzy po kryzysie wiary wracają znowu do teizmu i też jest taki teizm pogłębiony. No tutaj mamy ideę podwójnego urodzenia na opak, to znaczy autor najpierw był takim naiwnym pesymistą, później miał okres zwątpienia właśnie wiary w wieczność ulotną i teraz powrócił do pesymizmu. Nie będę chwalił autora, ponieważ mówiąc słowami Cycerona, trudniej byłoby zacząć tę pochwałę niż skończyć. Przejdę tylko do krytyk. Struktura wystąpienia będzie taka, że najpierw postaram się odeprzeć pewien argument, który autor podaje za niemożliwością wiecznego szczęścia. To jest taki argument, który pojawia się w książce Wieczne życie, ale dosyć marginalnie. Natomiast jest centralny w jednym z nowszych artykułów autora, który mi przysłał jako wyraz swojego obecnego stanowiska. Później powiem coś na temat pragnienia wieczności. Tu Błażej już trochę wspomniał na ten temat, ale postaram się jeszcze wyostrzyć ten zarzut, który Błażej zasygnalizował, że wieczność ulotna nie spełnia naszego pragnienia wieczności. I później podejmę się dosyć karkołomnego zadania, to znaczy postaram się sformułować argument modalny, argument za niemożliwością doświadczenia wieczności ulotnej. I na koniec postaram się bronić jeszcze mocniejszej tezy, to znaczy takiej, że sens życia czy szczęście w świecie bez Boga nie ma nic wspólnego w ogóle z wiecznością, więc ta idea wieczności ulotnej jest zupełnie niepotrzebna. I strategie, jakich będę używał. Większość argumentów, które podam, będzie argumentami niekonkluzywnymi, to znaczy ja je nazywam temperówkami. One będą służyć do wyostrzenia pewnych idei czy zderzenia pewnych tez, które się pojawiają w różnych miejscach książki, zmuszenia autora do zajęcia stanowiska. W kilku miejscach podam argumenty, które nazywam trafione, zatopione, to znaczy argumenty, które uważam za konkluzywne, przynajmniej w odniesieniu do tych sformułowań, argumentów, które pojawiają się w książce. Użyję też jednego z zaklęcia z Harry'ego Pottera, Immobulus. Jeszcze później powiem, na czym to zaklęcie polega. I czerwona pigułka. Jeśli Państwo oglądali Matrix, to czerwona pigułka to jest właśnie ta, którą się bierze, żeby poznać prawdę. Więc ta czerwona pigułka nas będzie prowadzić, miejmy nadzieję, do prawdy. No i fajka pokoju. Tutaj jest ta mała fajka pokoju. To będą momenty, w których się zgadzam z autorem. Więc zacznę od tego argumentu autora za niemożliwością szczęścia wiecznego. Słabo to widać, tak? No przepraszam, że za małe dałem te slajdy. Ale to ojciec Mateusz mi powiedział, że taka ścianka wystarczy. Więc najpierw przeczytam sformułowanie tego argumentu z tego nowszego tekstu, który autor mi przysłał. Zbawienie jako stan wiecznego i pełnego szczęścia jest niemożliwe, nieuchronnie zmącone pamięcią zła doznanego na ziemi. Odkupienie byłoby możliwe jedynie za cenę zapomnienia minionego zła. Wówczas jednak osoba, która żyła na ziemi, nie byłaby tą samą osobą, która dostąpiła życia po śmierci. Argumentem można zrekonstruować następująco. W życiu wiecznym osoba albo posiada wspomnienia życia doczesnego w domyśle, albo je traci. Jeżeli je posiada, to nie może być szczęśliwa. Jeżeli je traci, to nie może pozostać tą samą osobą. W życiu wiecznym albo nie można być szczęśliwym, albo nie można być tą samą osobą. I tu już teraz entymematycznie szczęśliwe życie wieczne jest niemożliwe. Kilka uwag wstępnych dotyczących tego argumentu. To znaczy struktura argumentu to jest dylemat, tak? Czyli argument płaszcza i szpady w tym sensie, że czasami bohaterowie w powieściach płaszcza i szpady stają przed takim wyborem, że albo mogą zginąć od sztyletu, albo od trucizny. Więc obie opcje są nieatrakcyjne i tu jest taka sama idea. To znaczy dylemat polega na tym, że mamy tylko dwie możliwości i żadna z nich nie jest atrakcyjna, tak? Więc albo nie będziemy szczęśliwi w wieczności nieprzemijającej, albo nas nie będzie, bo nie zachowamy identyczności. Ten argument można też urozmaicać, na przykład za osobę w tym argumencie podstawiając Boga. To znaczy można go zastosować nie tylko do ludzi, ale też do Boga i argumentować, że wiecznie szczęśliwy Bóg jest niemożliwy. Tak to zrobił Kołakowski i tak autor za Kołakowskim też sugeruje. I można też uzmienniać doświadczenia, o których mowa. Tutaj w tym argumencie mowa o wspomnieniach różnych utrapień doczesnych. Ale można też użyć na przykład świadomości wiecznych cierpień potępieńców albo doświadczenia nudy. Więc to jest cała rodzina różnych argumentów. Ja się skupię tylko na tym jednym. I ten argument jest lepszy niż inny argument za niemożliwością życia wiecznego, o którym była mowa wczoraj, to znaczy aporia wiecznego potępienia. Dlatego, że aporia wiecznego potępienia to jest tylko problem pewnych form chrześcijaństwa. No powiedzmy może wszystkich form chrześcijaństwa. Ale to nie jest argument wobec teizmu jako takiego. Więc jeśli zajmujemy się teizmem generycznym, to ta aporia wiecznego potępienia jest mniej istotna. Tutaj mam pierwszą fajkę pokoju, że zgadzam się z Irkiem, że nie ma łatwego rozwiązania problemu wiecznego potępienia. Znaczy problem jest oczywiście taki, że kara jest nieproporcjonalna do winy, bo wina jest skończona, a kara jest nieskończona. I podobnie jak Irek, jak Irka nie przekonuje mnie ten argument, że to jest wolny wybór, że ci potępieńcy sami z wolnego wyboru pozostają w piekle. Więc to uważam, ta idea się pojawia tak u C.S. Lewisa i wcześniej też u Dantego. I ta intuicja, znaczy to rozwiązanie się kłóci z moimi intuicjami moralnymi, tak samo jak z intuicjami Irka. I w tym sensie nazywam je rozwiązaniem dantejskim, tak jak mówimy o dantejskich scenach. Rozwiązania nieklasyczne są oczywiście dwa, anihilacjonizm, to znaczy, że kara jest skończona i ci ludzie giną po pewnym czasie, albo uniwersalizm, czyli powszechne zbawienie, ale oba te stanowiska mają swoje problemy, już była o tym mowa wczoraj, więc nie będę tego powtarzać. W tym sensie to jest aporia, że to nie chodzi tylko o problem, że wieczne piekło stanowi problem dla chrześcijan, ale wszystkie te trzy możliwości, a są tylko te trzy, one wszystkie nastręczają problemów i ja nie widziałem jeszcze dobrego rozwiązania tego problemu. Ale tak jak mówię, odsuwam to na bok, dlatego że to jest problem specyficznie chrześcijański, a nie teistyczny. I teraz konsekwencja tego argumentu za niemożliwością wiecznego szczęścia. Konsekwencją jest pesymizm. To znaczy chcę pokazać, że jeśli połączymy dwie tezy, do których autor jest zobowiązany, explicite przyjmuje w swoich tekstach, to wynika z nich pesymizm. Pierwsza teza jest taka, że jedynym bezwarunkowym pragnieniem człowieka jest pragnienie wieczności. To jest bardzo ważna teza w książce Życie Wieczne. Druga, no to jest taka właśnie, że nieprzemijająca wieczność byłaby największym nieszczęściem, jakie mogłoby nas spotkać. I wynika z tego, że jedynym bezwarunkowym pragnieniem człowieka jest pragnienie największego nieszczęścia, jakie mogłoby go spotkać. Czyli, jak autor mówi w innym miejscu, wynika z tego, że człowiek jest istotą skrajnie irracjonalną. Pragnie bowiem czegoś, co kłóci się z jego dobrem. Bardzo trafnym wyrazem takiego pesymizmu, jak myślę, jest wiersz Larkina, taki niech będzie wiersz. Myślę, że najlepszy wyraz takiego skrajnego pesymizmu od czasu starożytnych Greków. I teraz odpowiedzi na ten argument za niemożliwością wiecznego szczęścia. Pierwsza to będzie odpowiedź tu kwokwe, czyli ty także, mówiąc dosłownie. Chodzi o to, że pokaże, że jeśli ten argument jest trafny, to niemożliwa jest nie tylko wieczne szczęście nieprzemijające, ale również wieczność ulotna. Czyli ta koncepcja wieczności ulotnej upada, jeśli ten argument byłby trafny. A później pokaże, że obie przesłanki warunkowe w tym argumencie mogą być podważane i przynajmniej jedna z nich konkluzywnie, jak sądzę. Ale zacznę od tu kwokwy. Więc tu mamy pierwszą opcję taką. Albo możemy przyjąć, że stan tej wieczności ulotnej jest otwarty na przeszłość, przyszłość i to, co się dzieje w świecie zewnętrznym, ale wtedy wedrą się do niego właśnie wspomnienia minionych utrapień i cień śmierci, lęk przed śmiercią, świadomość ulotności, tej wieczności ulotnej i dodatkowo nasza wiedza o utrapieniach innych istot. Czyli to wszystko zakłóci stan wieczności ulotnej i uniemożliwi go. Czyli to jest właściwie jeszcze gorsza sytuacja niż w przypadku tego wiecznego szczęścia, bo tam mieliśmy tylko wspomnienia utrapień, a tu jeszcze mamy cień śmierci i te różne inne dodatkowe elementy. I to wspomnę o tej intuicji Johna Dostojewskiego, Johna Donna tego poety, ja to tak nazwałem, że jeśli ten cytat z Johna Donna, że nikt nie jest samotną wyspą, i ta idea Dostojewskiego, że jeśli chociaż gdyby nawet jedno niewinne dziecko cierpiało na świecie, to świat byłby już niesprawiedliwy i należałoby Bogu zwrócić bilet. Więc jeśli mamy taką intuicję, jeśli mamy wiedzę o cierpieniach innych istot w świecie, to szczęście jest niemożliwe. Dlatego, że współczujemy tym istotom, z tym niewinnym cierpieniem. Ale teraz jest jeszcze druga opcja, to znaczy możemy powiedzieć, że ten stan wieczności ulotnej jest zamknięty. W tym sensie, że on nie dotyka przeszłości, nie dotyka przyszłości i niczego, co się dzieje w świecie zewnętrznym. I to jest opcja, która jest przynajmniej sugerowana w książce. Taka opcja zawężenia pola świadomości. Odcięcia się od wszystkich tych bodźców. No między innymi dlatego, że pragnienia ze samej swej natury są czasowe. Mają strukturę czasową, bo zakładają jakąś możliwość odmiany losu, jak mówi autor. I wobec tego, jeśli chcemy mieć stan pełni życia, a pełnia życia jest elementem składem wieczności ulotnej, to nie możemy mieć żadnych pragnień. No dobrze, czyli zamknijmy tą wieczność ulotną, odetnijmy ją od tego wszystkiego. Mam trzy zarzuty do tego ruchu, że jeśli tak zrobimy, to osoba traci wspomnienia, to przesłanka trzecia staje się fałszywa, że jeśli osoba traci wspomnienia, to nie może pozostać tą samą osobą. Bo oto mamy sytuację wieczności ulotnej, w której osoba traci wspomnienia, bo nie ma tam wspomnień ani żadnych pragnień, a mimo to z założenia pozostaje tą samą osobą. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeśli osoba nie ma też żadnych pragnień, to nie ma pragnienia wieczności i bycia kochanym. A te pragnienia autor gdzie indziej uznaje za należące do istoty osoby. Należące do istoty, to znaczy takie, bez których osoba nie mogłaby istnieć. Więc tu pokazuje napięcia wewnętrzne między pewnymi tezami w książce. I wreszcie to, co mi się wydaje najpoważniejszym problemem, to już było też sugerowane kilkakrotnie we wcześniejszych wystąpieniach, że to zamknięcie doprowadzi do takiej właśnie monologicznej koncepcji szczęścia. I ta koncepcja wydaje mi się zupełnie nieatrakcyjna. Znaczy ja nie widzę tutaj nawet miejsca na, bo autor często przywołuje przykład miłości. Ja nie widzę, jak to w ogóle zmieścić miłość w takiej koncepcji wieczności. Gdy odetniemy w ogóle wszelkie relacje do świata zewnętrznego, do przeszłości i przyszłości. To mi trochę przypomina właśnie problem, który ma Tomasz z Akwinu, gdy mówi o wieczności nieprzemijającej, bo tam jest taki problem, że Tomasz mówi, że całe szczęście płynie z kontemplacji Boga. I wtedy pytanie jest, jaką rolę pełnią inne osoby w ogóle w wieczności. I to jest problem moim zdaniem nierozwiązany u Tomasza, no nie tylko moim zdaniem, ale w stanie wielu komentatorów też. Ale autor mógłby na to odpowiedzieć, no to tym gorzej dla wieczności ulotnej, wobec tego, skoro wieczne szczęście jest niemożliwe, no to i wieczność ulotna jest niemożliwa i okej, wracamy do pesymizmu. Dlatego chciałbym jeszcze odeprzeć ten argument w inny sposób, kwestionując jego przesłanki. Trzecia przesłanka mówi, że jeśli osoba traci wspomnienia, to nie może pozostać tą samą osobą. I ta przesłanka, jak dobrze wiadomo osobom, które się zajmują tą tematyką, jest oparta na fałszywym kryterium identyczności. Zresztą to jest intuicyjne, że wiadomo, że tracimy wspomnienia w życiu, nie przestając być tymi samymi osobami. I wobec tego, nawet gdybyśmy w życiu przyszłym stracili wspomnienia minionych utrapień, to jeszcze z tego automatycznie wcale nie wynika, że nie bylibyśmy tymi samymi osobami. I ad personam jeszcze, to jest niespójne z tym, co mówi sam autor, podkreślając, że żadna własność empiryczna nie należy do istoty osoby. A zatem i te wspomnienia wiecznych utrapień nie mogą należeć do istoty osoby. Teraz przesłanka druga. Ta przesłanka druga mówi, że jeśli osoba posiada wspomnienia, to nie może być szczęśliwa. Mam tutaj dwie odpowiedzi na ten problem. Pierwsza jest taka, że tu jest ukryte założenie, taka zasada transferu, że jeśli ktoś doznał raz utrapień, to nigdy nie może być szczęśliwy. Tak, jeśli doznałem utrapień w doczesności, to nie mogę być szczęśliwy w wieczności. Ale uogólniona postać to jest właśnie ta zasada transferu. I wiemy, że już w życiu doczesnym ta zasada transferu jest fałszywa. Bo osoby, które doznają różnych utrapień w życiu doczesnym, mogą później się jeszcze odbić i być szczęśliwe. Więc wydaje mi się, że mamy empiryczne podstawy, żeby zakwestionować to ukryte założenie. Ale poważniejszy problem, i to też uważam za argument trafiony, zatopiony, jest taki, że jest możliwe inne zabarwienie wspomnień. Czyli załóżmy, że mamy wieczności nieprzemijającej, czyli pośmiertnej, wspomnienia tych przyszłych utrapień. To jeszcze nie znaczy, że nie możemy być szczęśliwi, dlatego że te wspomnienia mogą nabrać bardziej pozytywnego zabarwienia w świetle wiedzy, jaką mamy o sensie świata i naszego indywidualnego losu. Czyli przypuszczamy, że będziemy posiadać taką wiedzę, jako teiści, przynajmniej jako teiści przypuszczamy, że będziemy posiadać taką wiedzę. I w świetle tej wiedzy te wspomnienia mogą nabrać bardziej pozytywnego charakteru. Sam autor dopuszcza zresztą tą możliwość, powołując się na Tatarkiewicza. I to wydaje mi się rozstrzygające. Teraz przechodzę do problemu pragnienia wieczności. Czyli przypominam, że gdy mówiłem o pesymizmie, to tam się pojawiło, pojawia się ta ważna teza autora, że jedynym bezwarunkowym pragnieniem człowieka jest pragnienie wieczności. I na końcu książki autor pisze, broniąc tej koncepcji wieczności ulotnej, że hipoteza życia wiecznego w czasie jest wolna od apori pragnienia wieczności. Pragnienie to bowiem jest nie tylko przez nas odczuwane, lecz także możliwe do spełnienia i to już w życiu doczesnym. Czyli dekonstruuje ten argument następująco. Przedmiotem naszego bezwarunkowego pragnienia jest wieczność. W życiu doczesnym doświadczamy wieczności, zatem bezwarunkowe pragnienie wieczności zostaje zaspokojone w życiu doczesnym. I problem tu jest taki, że ten argument, w tym argumencie jest popełniona ekwiwokacja. Dlatego, że bezwarunkowe pragnienie, jakie mamy, to jest pragnienie wieczności nieprzemijającej i maksymalnej. Natomiast w życiu doczesnym doświadczamy tylko wieczności ulotnej. Więc to jest klasyczny przykład ekwiwokacji, bo w przesłankach, w dwóch przesłankach wieczność jest użyta w dwóch różnych sensach. Może tak jeszcze. Autor mógłby na to odpowiedzieć w ten sposób, że albo może to na razie pominę. I jeszcze do tego będę wracał później. Teraz przejdę do doświadczenia wieczności i pozytywnego argumentu za tym, że doświadczenie wieczności ulotnej jest niemożliwe. Niemożliwe w sensie fizycznym, to znaczy biorąc pod uwagę strukturę ludzkiej świadomości. Nie w ogóle. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Autor mówi, że wieczność ulotna jest przedmiotem uniwersalnego doświadczenia. Już też wspomniano wczoraj, profesor Jedycki o tym mówił i chyba też profesor Łukasiewicz, że ona nie jest do końca uniwersalna, dlatego że dzieci nie mają takiego doświadczenia. Osoby nie posiadające pojęcia wieczności też nie mają, jeśli przyjmiemy pewne dodatkowe założenia. I być może osoby, których życie szczęście pisze białym atramentem. To znaczy osoby, których życie doczesne jest piekłem, mówiąc inaczej. To sformułowanie z atramentem to też pochodzi z Larkina, który jest chyba najwybitniejszym poetą pesymistą XX wieku. I teraz przechodzę do tego argumentu za niemożliwością. Argument jest dosyć prosty i przebiega następująco. Jeśli ulotna wieczność polega na zatrzymaniu subiektywnego czasu, a to jest jeden z wyznaczników tej wieczności według autora, to jej doświadczenie jest fizycznie niemożliwe. Ulotna wieczność polega na zatrzymaniu subiektywnego czasu, zatem jej doświadczenie jest fizycznie niemożliwe. Kluczowa jest tutaj ta przesłanka druga, że dochodzi do zatrzymania subiektywnego czasu. Więc ja chciałbym powiedzieć, że jeśli rozumiemy to dosłownie i czas subiektywny się zatrzymuje, to nie może być żadnego następstwa wrażeń wewnętrznych, bo tego wymaga zatrzymanie czasu subiektywnego. Wobec tego nie może być żadnej zmiany wewnętrznej i nie może być żadnego doświadczenia, w tym doświadczenia wieczności ulotnej. I tutaj stosuję właśnie to zaklęcie z Harry'ego Pottera, bo to zaklęcie polega właśnie na krótkotrwałym zamrożeniu ofiary. Więc ja chciałbym zasugerować, że wieczność ulotna to jest jak stan hibernacji subiektywnej. Znaczy tam nie ma już miejsca na żadne doświadczenia, dlatego że tam się nic nie dzieje. I teraz kilka możliwych odpowiedzi, jakich autor mógłby udzielić. Znaczy, bo ten argument się wydaje zbyt prosty, dlatego że ja się domyślam, że ja coś pominąłem w jego koncepcji wieczności, ale nie wiem co, więc to prosiłbym, żeby on tym razem użył temperówki i wyjaśnił, właśnie wyostrzył mi tę możliwość wieczności ulotnej. Autor mógłby też powołać się na analogię z dynamiczną wiecznością Boga, bo według niektórych koncepcji właśnie Bóg byłby takim bytem, który jest pozaczasowy, a jednocześnie ma doświadczenia. Ale to by było dosyć ryzykowne dialektycznie, dlatego że to by tylko dowodziło, że to jest logicznie możliwe, że jest taka możliwość logiczna, a niektórzy nawet zaprzeczają, że to jest w ogóle logicznie możliwe, że Bóg jest takim bytem i proponują inne koncepcje Boga. Więc tego ruchu bym raczej w tym miejscu nie robił. Można by też powiedzieć, że ta wieczność, znaczy ten bezruch, to wynika z tego, że przedmiotem tych aktów wieczności ulotnej są właśnie przedmioty niezmienne. Więc niezmienność aktu jest odbiciem niezmiennych przedmiotów. No ale wtedy znowu to się, ta koncepcja się staje nieatrakcyjna, bo wiele stanów szczęścia płynie właśnie ze zmiennych przedmiotów. Więc tu byśmy musieli powiedzieć, że ona może tylko płynąć z kontemplacji Boga czy bytów abstrakcyjnych. I teraz autor by mógł powiedzieć, okej, załóżmy, że ten zarzut jest trafny, ale cały czas jeszcze można bronić takiej osłabionej koncepcji, że tutaj mamy do czynienia nie z zatrzymaniem czasu subiektywnego, ale tylko z iluzją. Iluzją zatrzymania. Może tutaj dochodzi do spowolnienia, czy nawet arcyspowolnienia tego czasu subiektywnego. On jednak płynie, ale dużo wolniej. I później bym mógł powiedzieć, okej, to jest iluzja, ale to jest iluzja konieczna egzystencjalnie, czy ważna egzystencjalnie. Są sugestie takiego ruchu w książce, jak mi się wydaje, ale tutaj bym odróżnił dwa rodzaje iluzji. Pierwsza to jest taka, bo jak autor mówi, bo w ogóle ten termin, że wieczność ulotna jest iluzją, to on jest używany w bardzo różnych sensach w książce. Co najmniej w trzech, ale wspomnę tutaj o dwóch. Że jedna to jest, że to jest iluzja, przed chwilą zresztą słyszeliśmy, że to jest iluzja, bo czas obiektywny mimo wszystko płynie. No w tym sensie to oczywiście jest to iluzja. W drugim sensie, który jest oczywisty, to jest to, że w tym stanie wieczności ulotnej doświadczamy pełni życia i błahości śmierci. I to jest iluzoryczne, dlatego że śmierć tak naprawdę nie jest błaha. Ale tutaj sens, który nas interesuje, to, że iluzja bezczasowości, byłaby konieczna egzystencjalnie. I z tym się nie zgadzam. Więc ponieważ ten sens wchodzi tutaj w grę, a ta iluzja nie jest egzystencjalnie ważna, to odrzucam tą linię obrony. Teraz chciałbym przejść do tego, do omówienia pewnych możliwości właśnie do zakwestionowania już w bardziej radykalny sposób tego, co autor mówi. Tej tezy, że poczucie czy doświadczenie wieczności nadaje życiu sens. Załóżmy, że przyjmujemy te wszystkie opisy autora, właśnie stany miłości i tak dalej, że to są stany, które nadają życiu sens. Z tym bym się zgodził, ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby jeszcze dodawać, że w doświadczeniu na przykład miłości jest dodatkowo doświadczenie wieczności. Myślę, że te doświadczenia mogą nadawać życiu sens, będąc doświadczeniami czysto czasowymi. Jako przykład poszukałem właśnie jakiegoś wiersza, który byłby bliski temu, co autor chce wyrazić w książce. Wydaje mi się, że najbliższy jest ten wiersz Miłosza Dar. To może Państwo sobie przeczytają, a ja tylko powiem, co jest ważne w tym wierszu, że on zawiera wiele elementów, o których mówi autor. To znaczy sam tytuł Dar już wskazuje, że doświadczenie, o którym mowa w tym wierszu, jest niezależne od woli. To znaczy, że to jest dar albo właśnie łaska. Już słyszeliśmy różne terminy. Jest wyraźnie powiedziane, że to jest doświadczenie szczęścia. Jest brak pragnień. Brak wspomnień i utrapień, czyli wszystko to, o czym autor mówi. Natomiast nie ma zupełnie poczucia zatrzymania czasu. Jest tutaj wyraźnie, to jest doświadczenie w ogóle diachroniczne. Tutaj się różne rzeczy dzieją, ono wynika z obserwacji różnych rzeczy w świecie. Jest wyraźne następstwo wrażeń. I ja chciałbym powiedzieć, że dla osoby, która nie jest teistą, takie doświadczenia mogą nadawać życiu sens i nie ma w ogóle potrzeby mówić o jakiejkolwiek wieczności ulotnej. Wystarczy je opisać w tych innych kategoriach i pominąć ten aspekt aczasowości. Oczywiście ten sens życia dla nieteisty to nie będzie pełny sens. To będzie, ale chciałbym bronić jednak koncepcji, że można nadać życiu sens w świecie bez Boga, że jakiś taki minimalny sens jest możliwy. Słodko-gorzki prawdopodobnie, jakbym to nazwał. Natomiast jest problem, na który zwrócił uwagę profesor Łukasiewicz, o którym ja też chciałem właśnie od początku powiedzieć, że pozostaje jeszcze ten problem sprawiedliwości w świecie bez Boga. To znaczy, załóżmy, że mamy różne doświadczenia szczęścia, ale jednak mamy też świadomość tego, co się dzieje w świecie. Tak, tych różnych, przeróżnych cierpień niewinnych istot czujących, zarówno ludzi, jak i zwierząt. I teraz, jeśli mamy tą intuicję Dana Dostojewskiego, tak, że nie jest takie podejście nieegoistyczne, to myślę, że to zakłóci nasze szczęście. W skrajnych wypadkach może nawet uniemożliwić szczęście, chwilę szczęścia przydatnego, jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy. Dlatego, że zawsze naszemu szczęściu będzie towarzyszyć świadomość ogromnej niesprawiedliwości świata. I dlatego nazywam to szczęście, czy ten sens życia słodko-gorzki, bo on zawsze będzie gorzki. I ostatnia rzecz. Wydaje mi się, że bardzo owocne byłoby, gdyby autor spróbował zestawić swoje stanowisko ze stanowiskiem Johna Hicka, który się nie pojawia w książce, a myślę, że byłby bardzo dużo ciekawszym rozmówcą niż wielu autorów, którzy się tam pojawiają. Dlatego, że wiele tez jest wspólnych Irkowi i Hickowi. Różni ich właśnie tylko ten... Irek jest... sympatyzuje bardziej z pesymizmem, natomiast Hick jest kosmicznym optymistą. Natomiast w kwestii doczesności on też jest pesymistą. Natomiast te inne tezy właśnie o niejednoznaczności świata, o niekonkluzywności argumentów za istnieniem Boga, o tym, że religie są mitami i że tradycyjne chrześcijaństwo jest moralnie nieakceptowalne ze względu właśnie, że idea ofiary Jezusa jest nieetyczna, czy że piekło jest nieetyczne. To wszystko jest u Hicka. Więc myślę, że bardzo ciekawe byłoby zbadanie tej ostatniej różnicy w kwestii kosmicznego optymizmu i kosmicznego pesymizmu. No i na tym chyba zakończę.